各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący. Dzisiaj rano mówiliśmy o tym, że praktykując chan, można przyjąć takie rozluźnione, lekkie nastawienie. Niemal tak, jakby to była jakaś zabawa czy gra. Często widzimy, jak ludzie, którzy praktykują chan, podchodzą do tego tak poważnie, aż nazbyt poważnie, że w wyniku takiego nastawienia spinają się, napinają ciało, napinają umysł i to może prowadzić do różnych trudności, problemów w praktyce. Natomiast jeżeli podejdziemy właśnie do praktyki w taki swobodny, rozluźniony, lekki sposób, właśnie niemal tak, jakby to by była zabawa, wówczas ta praktyka może nam przynosić korzyści i może nas wzmacniać. Także o tym mówiliśmy dzisiaj rano. Kiedy mówimy o umyśle, możemy się posłużyć pewną analogią. Mianowicie można sobie wyobrazić małe dziecko, które jest gdzieś w domu. Oczywiście ten dom ma drzwi i to dziecko bardzo chce się bawić i chce być na zewnątrz, gdzieś na dworze. Tam wszystko wydaje się ciekawe. To dziecko cały czas wybiega na dwór, żeby się bawić. Natomiast my jako opiekunowie czy rodzice tego dziecka cały czas je przyprowadzamy z powrotem. Ono znowu wybiega, chce się bawić. Znowu je przyprowadzamy do domu. Znowu gdzieś tam biegnie się bawić. Znowu musimy po niej iść i zabrać do domu. I tak to się jakby cały czas powtarza. Aż wreszcie jakby już mamy dość tego. I po prostu pozwalamy temu dziecku robić co chce, czyli po prostu mówimy, a rób co chcesz i zasypiamy, po prostu przestajemy się tym przejmować. Inne podejście do tego dziecka to jest takie, że po iluś tam próbach sprowadzenia go z powrotem do domu po prostu second case. Okay, inne podejście to tak jesteśmy rozeźleni tym dzieckiem, że wyrzucamy jej na dół. Mówimy, niech sobie robi co chce, nic mnie to już nie obchodzi. Jest jeszcze jakieś kolejne podejście. To jest podejście, które cechuje i oczywiście to dziecko, można powiedzieć, to właśnie nasz umysł. I kolejne podejście, które cechuje takiego właśnie bardzo poważnego, może aż nadmiernie poważnego adepta praktyki, który po jakimś czasie takiego zmagania, szamotania się z tym dzieckiem, no tak już jest zły, że bierze to dziecko i przywiązuje do krzesła. Ono się wyrywa dalej na dwór, płacze, krzyczy, wierzga, wyrywa się, przywiązuje mnie mocno do krzesła, żeby nie mogło wyjść. No i to dziecko przez jakiś czas tam protestuje, szamocze się, aż wreszcie no, zmęczone, wyczerpane, z kolei to dziecko zasypia. I no, to jest trochę tak właśnie jak sposób, w jaki różne podejścia do postępowania z umysłem podczas praktyki. I ten trzeci sposób, który cechuje, a jeszcze, no i to dziecko po prostu nie mogąc wyjść, tam jest wyczerpane i po prostu traci całą energię. Jest bezsilne, do niczego i zasypia na tym krześle. I tak dzieje się, można powiedzieć, z naszym umysłem. Jeżeli mamy takie podejście bardzo poważne, że niejako zamykamy swój umysł w tym domu, nie pozwalamy mu wychodzić, nie pozwalamy mu działać, jakoś krępujemy go, wówczas ten umysł traci energię, staje się bezsilny i coś takiego może się właśnie przytrafić osobom, które tak nadmiernie, poważnie podchodzą do praktyki, w taki sposób postępują z umysłem, że po prostu takie podejście osłabia nas, pozbawia nas energii. Kontynuując tę analogię, można powiedzieć, że jest jeszcze inny sposób radzenia sobie z tym, takim pełnym energii dzieckiem. To jest takie podejście właśnie bardziej otwarte, bardziej swobodne, takie lekkie i rozluźnione. Polega ono na tym, że ponieważ to dziecko jest bardzo aktywne, pełne energii, ciekawe wszystkiego, co jest gdzieś tam poza domem, więc po prostu pozwalamy mu się wybawić tam na dworze. Pozwalamy, aby robiło co chce, aby tam po prostu się wyżywało, biegało. I po jakimś czasie, kiedy się wybawi, będzie łatwiej po prostu je z powrotem sprowadzić do domu. Matki obecnie niektóre stosują taki sposób, można dostać rodzaj taki szelek czy takiej uprzęży czy smyczy na dziecko. Zakłada się, zapina się to dziecko i jest na takiej smyczy i matka trzyma drugi koniec tego i dziecko sobie biega. Natomiast jeżeli gdzieś odbiegnie za daleko, to matka może zawsze jakoś je z powrotem sprowadzić do siebie czy bliżej. Więc podobnie jakby możemy podchodzić do swego umysłu, pozwolić mu się jakoś wyszaleć, wybawić i potem będzie łatwiej sprowadzić z powrotem do domu. Ale to jakby sprowadzenie z powrotem do domu no już nie jest takie jak w tym, co mówiliśmy na początku, w ten sposób, jaki mówiliśmy na początku, że po prostu je chwytamy i tak na siłę gdzieś tam zawlekamy do domu. Tutaj to podejście jest takie łagodne i zrelaksowane. I kiedy to dziecko już się wybawi, możemy je zaproponować mu, żeby przyszło do domu. I żeby to ułatwić, żeby to dziecko chciało zostać w tym domu, można znaleźć jakieś zajęcie w domu, równie ciekawe jak na zewnątrz, jak na dworze. I coś takiego, co dziecko też jakoś zainteresuje, zaintryguje i jeżeli to zrobimy, wówczas dziecko samo z siebie będzie chciało zostać w domu, stwierdzić, że tu też jest sporo rzeczy ciekawych do robienia, może nawet ciekawszych niż na zewnątrz. I wtedy, jeżeli takie jakieś działania temu dziecku zapewnimy, to dziecko jeszcze ma sporo energii, to może równie dobrze właśnie zająć się czymś ciekawym, czymś, co lubi w domu. I może nawet przejawi jakąś większą kreatywność w domu, ponieważ wynajdziemy mu jakieś takie zabawy, które są ciekawe i które lubi. I można to właśnie porównać do podejścia do swego umysłu podczas praktyki. jeżeli te zabawy w domu można porównać do różnych metod praktyki. Jeżeli dysponujemy jakąś metodą praktyki, która jest jakoś dla nas ciekawa, zajmująca, albo dysponujemy kilkoma takimi metodami praktyki, wówczas możemy jakby stosować odpowiednie metody w zależności od okoliczności, od potrzeby. Stosować w danych okolicznościach taką metodę, która najbardziej nas zajmuje i wydaje się jakoś najciekawsza. I wtedy będzie łatwiej umysł jakoś okiełznać i sprawić, że no nie będzie cały czas gdzieś tam wybiegał z tego domu. Jest to inne zupełnie podejście niż to takie forsowne, w którym na siłę to dziecko sprowadzamy do domu, kiedy staramy się to dziecko jakoś sobie podporządkować za wszelką cenę, jakoś stłumić jego aktywność, ponieważ wtedy, jak mówiliśmy, ono traci całą energię, wypłacze się tam, będzie protestować i w końcu poczuje się bezsilne, będzie po prostu jak ktoś zupełnie bez życia, bez żadnej energii. Jeżeli w taki sposób podchodzimy właśnie do swojego umysłu, wówczas no, możemy się tylko osłabić, pozbawić tej energii. Także to podejście, które warto stosować, to właśnie takie radosne, by zrelaksowane, lekkie podejście. Traktujemy tę działalność, tę praktykę jako coś w rodzaju zabawy. Jednocześnie tutaj warto w taki umiejętny, zręczny sposób posługiwać się tymi metodami, czyli stosować odpowiednią metodę w zależności od okoliczności. Jeżeli w taki sposób postępujemy, właśnie w taki rozluźniony, zrelaksowany sposób, wtedy ten umysł można w jakiś sposób nad nim zapanować, ale jednocześnie on będzie nadal żywy, pełen energii, jakby nie ubezwładnimy go, nie ubezwładnimy siebie w ten sposób, tylko doprowadzimy go do takiego stanu spokoju i stabilności. Do tej pory mówiliśmy o metodach praktyki, które wykorzystują narząd zmysłu, jakim jest ciało, czyli wykorzystują wrażenia fizyczne. A nawet wtedy, kiedy stosujemy takie metody, okazuje się, że umysł, świadomy umysł jest nadal bardzo aktywny. Może się okazać, że mimo iż stosujemy te metody, to umysł jest na tyle silny, że nadal jest rozproszony, nie potrafimy go właściwie skupić i nadal może być sporo myśli, jakichś przypadkowych, błądzących myśli, które gdzieś tam krążą w tym umyśle. I jeżeli tak jest, to można wtedy wykorzystać właśnie tę siłę umysłu również do praktyki, jako metodę praktyki. Czyli możemy wykorzystać jedną z funkcji umysłu, jaką jest na przykład myślenie, i jakby do skupienia, nawet potem do zjednoczenia umysłu. Mianowicie można wybrać jakąś jedną myśl i skupić uwagę na tej jednej myśli. Czyli tutaj niejako wykorzystujemy właśnie sam świadomy umysł, jego siłę, do tego, aby skupić uwagę na akcie myślenia. I poprzez to, poprzez skupienie się takiej jednej myśli, możemy zmniejszyć, zniwelować rozproszenie umysłu, mnogość różnych przypadkowych myśli i poprzez to doprowadzić do skupienia, nawet zjednoczenia umysłu. I tego rodzaju podejście, właśnie wykorzystujące myślenie, czyli świadomy umysł, można spotkać też w innych tradycjach medytacyjnych, ale w Chan wykorzystuje się to w nieco odmienny sposób i to jest istotne, aby wiedzieć, na czym polegają te różnice w podejściu między Chan, praktyką Chan, a innymi tradycjami. W każdym razie, podsumowując, można wykorzystać właśnie tę siłę świadomego umysłu, myślącego umysłu do praktyki, aby skupić i zjednoczyć umysł. Jeżeli chodzi o tę praktykę, te metody wykorzystujące świadomy umysł, to spotyka się ich sporo w różnych tradycjach buddyjskich i również w chińskim, w ramach chińskiego buddyzmu. W chińskim buddyzmie głównie polega to na recytacji imienia Buddy albo recytacji imienia Bodhisattwy. Wydaje się, że tu na zachodzie te praktyki akurat są mniej znane, bardziej znane są praktyki wywodzące się z buddyzmu tybetańskiego, gdzie używa się do recytacji mantr. Ale niezależnie od tego, czy jest to recytacja imienia Buddy, czy bodhisattwy, czy mantra, zasada jest ta sama, że opiera się to właśnie na wykorzystaniu myślącego umysłu. Przy czym w chińskim buddyzmie, a i jeszcze w takim tradycyjnym buddyzmie Theravady również wykorzystuje się tego rodzaju metodę, tego rodzaju praktykę. Mianowicie recytuje się czasem jakieś fragmenty pism, albo recytuje się grupowo, albo indywidualnie sutry. Przy czym przy tych tego rodzaju recytacjach, szczególnie recytacji imienia Buddy czy Bodhisattwy, cel jest taki bardziej, można powiedzieć, dewocyjny, nastawiony, związany z wiarą. Czyli jest to, można powiedzieć, taka funkcja bardziej, pełnią one funkcję bardziej taką religijną. I chodzi w tych recytacjach o właśnie o jakieś wyrażenie swojej wiary religijnej. Ewentualnie recytuje się te imiona, aby uzyskać pewne błogosławieństwa albo uzyskać, jak to się mówi, zasługi wynikające z uprawiania tego rodzaju praktyk. W Chan podejście jest inne. Także to odróżnia Chan od właśnie tych innych podejść, innych tradycji buddyjskich, że w Chan cel tych praktyk jest inny, służy głównie skupieniu umysłu. W tych innych tradycjach bardziej chodzi o taki aspekt religijny czy dewocyjny. A więc mogliśmy, można wykorzystać świadomy umysł do praktyki, jako wykorzystać recytację właśnie jako metodę praktyki, recytację, która opiera się na myślącym myśle, świadomym myśle. Jak mówiliśmy, są różne tradycyjne praktyki, metody, właśnie recytacja imienia Buddy, czy imienia Bodhisattwy, czy mantry, które właśnie opierają się na tej zasadzie. Natomiast one mają najczęściej taki charakter właśnie dewocyjny, religijny, gdzie recytuje się te imiona czy mantry, aby uzyskać jakieś korzyści, czy nagromadzić zasługi, w celu uzyskania błogosławieństw. W Chan też mamy takie metody, przy czym tutaj głównym celem nie jest właśnie ten cel religijny czy dewocyjny, tylko głównym celem przy stosowaniu takich metod w Chan jest skupienie umysłu, jest skoncentrowanie rozproszonego umysłu, można powiedzieć, na jednym punkcie, czyli czasem się mówi o jednym punktowieniu umysłu, tak aby był całkowicie skoncentrowany i nie było żadnych przypadkowych, błądzących myśli, żeby umysł był skupiony, można powiedzieć, na jednym punkcie, na jednej myśli. Te metody, które możemy wykorzystywać w Chan, może to być również właśnie recytacja imienia Buddy, czy imienia Bodhisattwy, czy mantra nawet, tylko traktowana, taka metoda traktowana jako metoda Chan polega na recytacji, ale recytując na ten czas, czy tymczasowo, można powiedzieć, odkładamy na bok wszelkie aspekty religijne czy dewocyjne związane z taką recytacją. Czyli nie zajmujemy się jakimiś błogosławieństwami czy gromadzeniem zasług, tylko recytujemy, starając się skupić umysł na tej recytacji. Na przykład istnieje taka szkoła w chińskim buddyzmie, szkoła czystej ziemi czy czystej krainy, w której właśnie powtarza się imię Bodhisattwy i czynić się to głównie w celu właśnie uzyskania jakichś korzyści czy nagromadzenia zasług, a nawet po to, aby ostatecznie odrodzić się właśnie w czystej krainie. Te metody, te recytacje można stosować w Chan, przy czym, jak wspomnieliśmy, jakby pomijając na ten czas, kiedy stosujemy je jako metody Chan, pomijając ten aspekt religijny, czy związany z szukaniem jakichś korzyści, czy rezygnujemy wtedy, zapominamy o intencji odrodzenia się, powiedzmy, w czystej krainie. Tego rodzaju praktyki mogą być bardzo mocne, bardzo skuteczne. Kolejną taką praktyką, która opiera się na tej zasadzie, wykorzystywaną w Chan, jest praktyka recytacji huatou. Czyli mając jakiś huatou, możemy je recytować, traktować właśnie jako praktykę skupiania umysłu poprzez recytację huatou. Nasz założyciel, mistrz Shengyen, też zalecał tego rodzaju właśnie podejście do huatou. Zalecał, aby na początku recytować huatou. I chociaż to podejście, czy takie recytowanie huatou, odnajdujemy już w pismach, czy w naukach różnych dawnych mistrzów Chan w Chinach, to jednak wtedy to podejście nie było jakoś usystematyzowane, nie było jakoś uporządkowane. Natomiast mistrz Shengyen opracował sposób pracy z huatou, udoskonalił ten sposób i uczynił recytację huatou jednym z elementów, pierwszy element pracy z huatou. A więc w podejściu, w naukach mistrza Shengyena jest to traktowane jako taka samodzielna metoda praktyki. Są nawet osoby, które wykorzystują do recytacji są jakieś fragmenty sutr czy wersety z sutr i po prostu recytują wciąż i wciąż dany fragment, skupiając w ten sposób umysł. Wszystkie te metody są bardzo skuteczne, bardzo, można powiedzieć, mocne, ponieważ prowadzą właśnie do skupienia, nawet mogą doprowadzić do zjednoczenia umysłu. Jednak nawet stosując tego rodzaju metody, odkryjemy, że nadal w umyśle pojawiają się różne przypadkowe, złudne myśli. Musimy się i tak z nimi borykać. Także nawet taka praktyka recytacji wymaga spore, tego, żeby naprawdę się do niej przyłożyć. Do tego, aby skupić umysł za pośrednictwem tych metod, też spora doza praktyki jest wymagana. Jeżeli chodzi o tych z Was, którzy już być może stosują takie metody, recytują Huato i związany jest z tym być może jakiś aspekt religijny związany z gromadzeniem zasług, to oczywiście możecie kontynuować tego rodzaju praktykę tutaj. Natomiast zachęcamy do tego, aby tutaj w kontekście odosobnienia jakby na razie zostawić ten aspekt religijny i potraktować tę praktykę medytacji po prostu jako taką metodę skupiania umysłu. No więc poznaliśmy tu już kilka metod ćwiczenia umysłu i kwestia polega tylko na tym, aby w umiejętny, odpowiedni sposób dobierać te metody w zależności od okoliczności. Tak jak z tym dzieckiem w domu, które chce się bawić, rola matki polega na tym, aby tak sobie poradzić z tym dzieckiem, aby zająć je czymś w domu, czymś, co wyda się dziecku na tyle interesujące, na tyle zajmujące, że będzie chciało pozostać w domu i zająć się tym. Więc do nas należy umiejętne, zręczne posługiwanie się tymi metodami, ich dobieranie, aby nasz umysł, czyli tak jak to dziecko, chciał rzeczywiście pozostać w domu i zająć się czymś w domu.